Dzisiaj taki dość kontrowersyjny temat. Mówiąc językiem bezpośrednio biblijnym, bez zastosowania do naszej kultury, no to nakaz z tego fragmentu, o którym dzisiaj będziemy mówili, to jest: uciekajcie od bałwochwalstwa. A ja kulturowo to, że tak powiem, przerabiam: uciekajcie od mszy. Uciekajcie ze mszy. Może tak lepiej. No to już nie wiem. To kwestia naszych ekspertów od korekty językowej. Ale w naszym kraju, no tam nie ma tam jakiegoś kultu Zeusa. Kiedyś był światowida, no ale tam już nie ma, nie? No a co to jest msza, to mniej więcej każdy widział i tego się dość dużo dzieje na świecie. Będę chciał dzisiaj was poprowadzić przez ten fragment, czyli 10 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Koryntian, wersety od 14 do 22, gdzie właśnie ten temat udziału w ceremoniach religijnych, udziału w ofiarach religijnych jest poruszony. Znajdujemy się mniej więcej w połowie listu do Koryntian, w tej części, gdzie Paweł odpowiada na osobiste problemy wierzących. Wcześniej pokazywał bardzo zły stan tego kościoła, cielesność, zaufanie ludziom, podążanie za ludźmi, a brak takiego podążania za Chrystusem, brak rozumienia jasnego woli Jezusa Chrystusa, tylko jakieś takie poleganie na swoich ludzkich pożądliwościach, zachciankach i tak dalej, lub podążanie za ludźmi, nie? Ja tam Apollosowy, ja Pawłowy, mówili. Skutkowało to ogromnym problemem moralnym w tym kościele, tam sprawy seksualne kompletnie leżały, grzechy seksualne w kościele były gorsze niż w otaczającym świecie. To wszystkośmy omawiali i potem apostoł Paweł przechodzi właśnie do takich osobistych pytań i jedno z podstawowych to, jak się znaleźć, jak chrześcijanie z kościoła w Koryncie mają się znaleźć w bałwochwalczym świecie, dookoła pełno świątyń, jakieś tam Afrodyty, jakieś Zeusy, nie wiadomo co jeszcze, bo tam miasto portowe, Grecja, no to oni, wiecie, z całego basenu Morza Śródziemnego, czyli praktycznie z całego cywilizowanego ówczesnego świata, ściągają przeróżne bożki, figury, kulty, świątynki. Tego jest pełno. Oczywiście jest to miasto bogate, no to tych świąt jest dużo i one są takie wabiące, nie? No bo z pełnym przepychem, tam się można i zapić, i zakąsić, no wszystko jest, nie? No to ci chrześcijanie tak, no nie wiedzą, ale spora część uczestniczy w tych różnych pogańskich ofiarach i Paweł już 8 rozdział, czyli początek jak gdyby tej sekcji odpowiedzi na ich te pytania. Wcześniej tam były te sprawy związane z życiem takim, czy się żenić, czy się nie żenić, to o tymśmy mówili. Potem zaraz właśnie te ofiary i teraz znowu wraca do tego tematu, nie? Tylko że teraz, o ile wcześniej bardziej tak pod względem takim kulturowym pokazywał, nie, jak się zachować, jeść czy nie jeść, gorszyć, nie gorszyć, to teraz mówi o duchowej naturze tego zjawiska. Przypominam, że wcześniej pokazywał w 10 rozdziale przykłady grzechów Izraela i mówił, że to jest dla nas przykład, żeby tego nie robić. No i teraz wchodzi właśnie na ten temat bałwochwalstwa. Przeczytam najpierw z Biblii Brytyjskiej, potem możemy spróbować zobaczyć, jak to Biblia katolicka oddaje. 14 werset. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Pyta Paweł retorycznie. Na koniec, a tu obraza, ja myślę, że tu prokuratura pisowska jakby przyjrzała się to, to już z paragrafu religijnych czcicieli Zeusa czy jakiegoś innego, zobaczcie. Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Noż jak tak można mówić o tym kulcie religijnym, innych religii? Nie, 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 nie. To prokuratura tego pisowska nie przepuści. Jak myślicie, czy by tak zrobiła? No nie, bo kiedy chodzi o Zeusa, to się tam by wszystko przepuściło. Jeśli chodzi o protestantów, to się też by wszystko przepuściło. A jeśli chodzi o księdza biskupa, to już tam oni wiedzą, jaki jest rozkaz. No, ale przejdźmy do Biblii Tysiąclecia i zobaczmy ten sam fragment. Uciekajcie od bałwochwalstwa albo wiejcie ze mszy. To już jak ktoś chce, ja sobie tak go zapamiętam, będzie mi łatwiej. 10, 14 do 22 z Biblii Tysiąclecia, czyli z Biblii Katolickiej.
Dlatego też najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom, albo czy sam Bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie demonom, składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
Mniej więcej chyba praktycznie wielkich różnic nie ma. Zobaczcie, że tu często tak się przeciwstawia, że tu Biblia katolicka, protestancka, no to zobaczcie, fragment dość, jakby to powiedzieć, taki kontrowersyjny, nie? No bo spora część protestantów, ja również, odczytujemy to, że tu jest tak zbyt niepochlebnie o mszy katolickiej napisane, postaram się to później udowodnić, a jednak sam tekst Biblii jest tu podobnie przetłumaczony. No zobaczmy jeszcze wersję z innego tłumaczenia księdza, przepraszam, jakiego? To obraza pastora Zaręby, chociaż w niektórych wyznaniach protestanckich tytuł ksiądz został niestety przyjęty, nie? Teraz ten trend się cofa, dzięki Bogu. Ale zanim przeczytamy od pastora Zaręby w tej wersji, podzielmy sobie na trzy części, bo tak jak się pobieżnie czyta, wydaje się, że tu są dwa rodzaje ofiar przekazane, pokazane, nie? Czy dwa rodzaje tych religijnych na uroczystości, ta chrześcijańska, nie? Tu stół pański, powiedzmy, i pogańska, nie? Tam, co ofiarują demonów. W rzeczywistości jest trzy, bo jest jeszcze 18 werset, zobaczcie. 18 werset mówi o ofiarach żydowskich, nie? Czyli mamy, można powiedzieć, święto, czy te celebracje chrześcijańskie, celebrację żydowską, 18 werset, i od 19 do 22, no to są te celebracje już pogańskie, nie? Także trzy części: chrześcijanie, Żydzi, poganie, nie? Można tak podzielić: 14, 17 chrześcijanie, 18 Żydzi, 19, 22 poganie. Pastor Zaręba.
Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, sami ocencie to, co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co tu składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On?
Dzięki. No, też raczej tu chyba może coś doradzicie, ale ja nie zauważyłem jakichś takich znaczących różnic. Tu jeszcze raz ta lekcja bardziej uciekajcie, bo tysiąclatka dawała tam wystrzegajcie się jakoś tak delikatniej, nie? A tu jest takie uciekać, nie? Czyli tu jest to bałwochwalstwo, a ty w drugą stronę. Albo tu jest bałwochwalstwo, to ty w przeciwną stronę. Nie tak, żeby jedną nogą tu i drugą tu, nie? Jedno oko na Maroko, nie wiadomo co, nie? Tylko jest uciekajcie, jest duży ruch taki nakazany tutaj, nie? No to już jak jesteśmy przy tym nakazie, bo rzeczywiście tak jak no, sztuka interpretacji Biblii, no to najpierw odpowiadamy sobie na pytanie, czy to jest do nas skierowane lub do ludzi nam podobnych, nie? Tu mamy chrześcijan, stąd interpretujemy większość tego, co w liście do Koryntian jest bezpośrednio do nas, jako do chrześcijan. Żyjemy, można powiedzieć, w tych samych warunkach, mamy Ducha Świętego i tak dalej, nie? Jesteśmy zbawieni tak jak oni i ten list no, został włączony do kanonu Pisma Świętego, czyli nie tylko gdzieś tam apostoł Paweł, bo apostoł Paweł więcej listów napisał do Koryntian, ślady są w tym liście, a nie wszystkie, tylko te dwa zostały do kanonu Biblii włączone, czyli Bóg zdecydował, że one do wszystkich chrześcijan mają też dotrzeć. No to później, jak już mamy, czy to do nas, czy nie do nas, nie? Czy mamy stosować, czy nie stosować, no bo jak pewne rzeczy są do Żydów na pustyni, no to niekoniecznie my mamy to stosować, nie? Tam na przykład jest toaleta poranna Żydów opisana, nie? Żeby sobie tam dołek wykopać na pustyni i tak dalej. No już ja nie słyszałem, jak ktoś chce, to może, no to można się i obrzezać, no też tam, że tak powiem, no co komu zabronisz, nie? Ale mówię, no to jest do Żydów i to jest stare przymierze, a my jesteśmy w nowym przymierzu, czyli to, co jest do Kościoła, co jest do chrześcijan, a ten list jest do Kościoła, do chrześcijan, no to bierzemy do siebie, to następny krok to jest, że szukamy zasad, nakazów lub zakazów, nie? No to zobaczmy, nakaz się pojawia od razu w pierwszym wersecie, nie? Przeto najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. To jest główny przekaz tego fragmentu. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Tu się pojawia nakaz, później są argumenty i na koniec, tu taka budowa trochę klamrowa, nie? Najpierw jest nakaz, później rozwinięcie i w podsumowaniu znowu jest ten nakaz, ale już rozwinięty. Zobaczcie werset 21, też jest w formie nakazowej, a dokładnie zakazowej, nie? No bo nakaz i zakaz to jest z tej samej półki. Nie możecie pić, mówi. Nie możecie, nie? Tak ostro, nie? Tak, że nie powinniście, albo to źle wygląda, czy tam może kogo zgorszyć, to uważajcie. Mówi, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów, nie? Czyli to uciekanie od bałwochwalstwa, tu jest, można powiedzieć, opisane, nie? W ich przypadku, jak ta ogólna zasada uciekania od bałwochwalstwa ma wyglądać. Nie mogą brać udziału w tych pogańskich uroczystościach religijnych, w tych pogańskich ofiarach ze zwierząt dla innych bogów, nie? No bo tu jest ten kontekst bezpośrednio poruszony, nie? Że tam na cześć, powiedzmy, Zeusa zabijano ilość tam wołów, część tam spalano, a resztę tam gotowano, smażono, czy tam jak, nie znam się na kuchni zeusańskiej, nie? I tam była imprezka, wino i różne takie tam rzeczy, nie? Czyli oni jedli później te ofiary, no i stąd tu był ten problem jeść czy nie jeść, nie? Tu jest już trochę drugi problem, bo mówiliśmy, że część tego no to rozdawano, no sprzedawano w jatkach, nie? Czyli w sklepach mięsnych, można powiedzieć, część z tych ofiar, nie? Co tam zjedzono na tym festynie, to zjedzono, a resztę sprzedawano tego i ktoś mógł powiedzieć kilo tam rąbanki wołowej, nie? I se kupić i zrobić se jakiegoś grilla czy coś, no i zaprasza chrześcijanina, no i teraz jeść czy nie jeść, nie? No to wcześniej poruszał, a teraz już jest to uczestnictwo w tym składaniu tych ofiar i oczywiście potem w spożywaniu. Nie? No bo to najpierw było to święto religijne, a potem impreza, nie? To tak mniej więcej wyglądało. I ten nakaz uciekania od bałwochwalstwa jest rozwinięty, że nie możecie brać udziału, jeśli jesteście chrześcijanami, nie? Jeśli tu demonstrujecie wiarę w Jezusa Chrystusa, społeczność, wspólnotę, posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, to nie możecie brać udziału w tym kielichu demonów, nie możecie brać udziału w tym stole, czyli w tych ofiarach, które składane są de facto demonom, choć tam niby różnym bożkom, to w rzeczywistości duchowa natura tych ofiar jest demoniczna. Tak przynajmniej twierdzi Bóg. No, ty możesz mieć inne zdanie. A propos innego zdania, zaraz do tego dojdziemy. Czyli mamy dwa nakazy. Raz on się pojawia w formie skrótowej, uciekajcie od bałwochwalstwa, a na koniec w 21 wersecie jest rozwinięty już w takim konkretnym zastosowaniu. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Uciekajcie od tego. Nie można tego łączyć. Tam później jest, ale to jeszcze do tego dojdziemy, ciekawa argumentacja. Albo co, chcecie Pana pobudzać do gniewu? Czy do zazdrości bardziej? Tu można by tak no, przetłumaczyć. Możemy zresztą sprawdzić 22 werset w tekście greckim. Tak, tu jest do zazdrości, nie do gniewu. Tu mamy 22 werset w Brytyjce. Jak jest w innych tłumaczeniach? Bo nie zwróciłem uwagi, jak tysiąclatka daje. Zazdrość. No to dobrze, tu tutaj lepsza. I pewnie Zaręba też daje zazdrość, nie? Tutaj nie wiem, skąd im ten gniew wyszedł. Chyba tak bardziej chcieli uładnić, nie? No bo tak się mówi, że pobudzać do gniewu jest takie pierwsze skojarzenie niż pobudzać do zazdrości, nie? Ale tu ewidentnie jest mowa o zazdrości, bardzo podobna myśl. Jeśli by ktoś myślał, że tu jakiś przypadek i tak dalej, to w liście Jakuba w 4 rozdziale mamy dokładnie podobną myśl o pobudzaniu do, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i no, nie dał nam Ducha Świętego, żebyśmy, że tak powiem, żyli no, w celach niezgodnych z tym, co Bóg dla nas przeznaczył. Nie? Także podobna myśl jest w liście Jakuba, no ale my wracamy tutaj. Na razie jeszcze takie ogólne obserwacje, czyli mamy dwa nakazy, dokładnie jeden nakaz i rozwinięcie w zakończeniu tego nakazu. I taką najczęściej powtarzającym się słowem, to są takie dwa, można powiedzieć, słowa podobne, to jest ta społeczność albo udział, zdaje się, tak? Uczestnictwo, nie? Społeczność uczestnictwa. To są te blisko znaczne. Możemy poświęcić chwilę i podkreślić sobie te słowa związane właśnie z społeczność, współuczestnictwo, uczestnictwo. Zobaczymy, ile nam tego wyjdzie. Także króciutka praca, samodzielna. Już? Ile wam wyszło? Ile razy to słowo społeczność, uczestnictwo się pojawia w tym tekście? Przynajmniej w tłumaczeniu brytyjskim. Niko 6 wychodzi. Wam ile? Też 6. No to już to pewnie i podobnie jest. No to zobaczcie, mamy kilka wersetów i aż 6 razy. Oczywiście niekiedy to słowo jest raz, ale cały werset jest o tym, nie? Czyli no widać, że ten tekst dotyczy tego udziału w czymś, nie? Społeczności udziału, łączenia się z czymś, nie? I tu bałwochwalstwo jest tym czymś, z czym nie należy się łączyć, nie? Stąd patrząc na budowę tego tekstu, to jest jeden nakaz uciekajcie od bałwochwalstwa, a później są argumenty i na koniec już jest zastosowanie. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów, nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. I osią tego najczęściej powtarzanym wyrazem, słowem to jest społeczność, wspólnota, współuczestnictwo. Nie? I że apostoł Paweł mówi, że chrześcijanie powinni się wyróżniać jasnym uczestnictwem. Współuczestnictwem, można powiedzieć, wspólnotą z Jezusem, a nie z fałszywymi religiami, nie z bałwochwalstwem, jakimiś tam ofiarami, nie wiadomo jakimi, pogańskimi i tak dalej, nie? Także mamy tę ogólną, można powiedzieć, budowę tego tekstu. Jeśli chodzi o taką metodologię, to ciekawy, zobaczcie, jest werset 15. Sami sobie go przeczytajcie jeszcze w ciszy. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówią. Zobaczcie, jak wielka waga jest przez Boga, bo to jest Słowo Boże, no, jak gdyby przywiązywana do tego, żebyśmy byli mądrzy, żebyśmy byli rozsądni, żebyśmy myśleli logicznie, żebyśmy umieli wyciągać wnioski, żebyśmy samodzielnie myśleli. Zobaczcie, ten werset to jest i wezwanie, ale jednocześnie też założenie, że ma do czynienia z ludźmi, którzy są rozsądni, którzy będą wyciągać wnioski i zastosowania potem, nie? Nie dadzą się robić w bambuko. To nie ciemny lud jakiś, wiecie, któremu faraon czy kapłan jakiś zrobił ubu-dubu prezes klubu, a oni na pysk i wow! I już są ich i kupieni i nie ma tego. Zobaczcie, chrześcijaństwo, dlatego tak bardzo katolicyzm nienawidzi protestantów, bo to jest, można powiedzieć, inne podejście do człowieka. Nie? Podejście katolickie, no to tak jak właśnie u faraonów, nie? U kapłanów w starożytnym Egipcie, to się niczym nie różni, że lud ciemny ma padać ze strachu przed bóstwem, przed cudem, przed dymem, nie? Który tam nie wiadomo gdzie, czy tam łezka tam gdzieś płacze, obraz czy coś, ma padać bezmyślnie na głos kapłana. Nie? To jest ich idea, nie? A protestantyzm, no to nie jest protestantyzm, to jest Biblia, no przecież widzicie tutaj, nie? Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Czyli chrześcijaństwo dąży do tego, żeby człowiek był myślący. Biblijne chrześcijaństwo, nie? Żeby człowiek umiał wyciągać wnioski. Żeby ciągle krytycznie patrzył na to, co słyszy, co inni robią, co mu się próbuje do czego go przekonać i tak dalej, nie? I tu pokazywałem, jesteśmy w czasie, że tak powiem, mundialowo-świątecznym, nie wiem o czym bardziej Polacy będą myśleć, ale zobaczymy. Pamiętacie taka Sierkowska jakaś, czy dobrze mówię? Słucham? Siarkowska, no taki tweet tam, wiecie, to ta katolicy ci neoendecja, czyli nie neo, tylko endoko... tacy, wiecie, połączenie narodowców z komuchami, nie? Wytworzyli właśnie taki zestaw dla katolickiego kibica. Nie? I tam mówi, oczywiście najpierw kibicujemy krajom katolickim. Potem na drugim miejscu jakie tam kraje, nie? Krajom wreszcie chrześcijańskim. I tu wolimy prawosławie, a nie tych heretyków, tych tam. No bo heretycy wzywają ludzi do myślenia, a prawosławie i katolicyzm do padania na twarz, nie do myślenia. No toż to zobaczcie, jakie pokrewieństwo jest między katolicyzmem i prawosławiem, a jaka, że tak powiem, nienawiść bije, już nie nazwie protestantów, nie? Bo to ona nie wymyśliła, ona tylko kopiuj wklej, bo to ją o takie filozofie kibicowskie bym nawet nie podejrzewał, nie? Ale Zobaczcie, jaka nienawiść już jest w tym opisaniu tego, nie? Nie powie, że no najpierw katolikom, potem prawosławnym, potem protestantom, nie? Tylko katolikom, prawosławnym, tak, tak, oczywiście, Putin musi być zadowolony i tym heretykom byłeś ty tam, nie? No to tak właśnie miłość ekumeniczna, katolicka wygląda właśnie dlatego, że pomiędzy protestantyzmem, a właśnie katolicyzmem i prawosławiem jest ogromna przepaść. A tą przepaścią jest samodzielne myślenie, samodzielna decyzja. Tamte systemy są, można powiedzieć, stadne, nie? Jesteś katolikiem, urodziłeś się prawosławny, to masz tak myśleć, nie kombinować, tradycja do kościoła, na twarz, do domu zapić i nie dyskutować do roboty, nie? A protestanci mówią, nie, ty masz wolną wolę. Ty musisz sam zdecydować. Bóg daje ofertę. Zobacz, Jezus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał, teraz stoi i kołacze. Chce ci dać zbawienie za darmo, tobie osobiście, bez żadnego pośrednika, bez kościoła, bez pastora. Sam Jezus stoi i kołacze do twojego serca. No i ty masz zdecydować. No jak o najważniejszej sprawie swojego życia masz ty zdecydować, a nie kościół, rodzice, chrzestni, nie wiadomo kto, tylko ty. No toż później w sprawie podatków, w sprawie jakiegoś tam prawa takiego czy owego, no to też może byś i mógł się zdecydować i pomyśleć i tak dalej. I dlatego społeczeństwo obywatelskie rozwinęło się właśnie w krajach protestanckich, no a w krajach katolickich i prawosławnych, no jest zamordyzm, ciemnota i różne takie rzeczy. No ale to taka dygresja, nie mogłem tego ominąć, bo to jest tu, w tym 15 wersecie. Zobaczcie, apostoł Paweł całą swoją, można powiedzieć, bardzo ważny nakaz, uciekajcie od bałwochwalstwa, opiera na zdolności do logicznego myślenia swoich adresatów. Jeśli oni by byli skończonymi tumanami, którzy by niczego nie kumali, to by tylko powiedział tak, świsnął batem nad uszem i do roboty. A on mówi, nakaz Boży, a później mówi, mówię jak do rozsądnych. Zacznijcie kombinować, zacznijcie myśleć, zacznijcie kojarzyć fakty. No i teraz przejdziemy już do tych faktów. Najpierw przeczytajmy ten fragment 14-17 dotyczący chrześcijańskiego tego przeżywania społeczności z Chrystusem. Możemy zobaczyć jeszcze w tej odnowionej Biblii Gdańskiej, czyli tam przetłumaczonej na polski Króla Jakuba, od 14 do 17. Ten pierwszy, ten, który o społeczności z Chrystusem mówi.
Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Mówię jak do mądrych. Osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
Dzięki. No, czyli też jedynie się różni tam, w niektórych tłumaczeniach będzie kielich błogosławieństwa, w innych będzie kielich dziękczynienia. Nie? To nie będziemy tu kruszyć kopii. No, tekst grecki pokazuje bardziej wysławiania, kielich wysławiania. No to wysławianie, no to można albo dziękczynienie, albo błogosławienie, no chwalenie jakieś. Myślę, że tu bardziej to dziękczynienie lepiej oddaje istotę tego opisu, bo głównie chodzi o werset 16, nie? No bo pierwsze dwa wersety, ten nakaz, uciekajcie od bałwochwalstwa, ten stan, można powiedzieć, umysłowy i zdolność do decyzji tych ludzi jest opisany w 15 wersecie, a teraz przedstawię argument. Mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy kielich dziękczynienia, który wysławiamy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Nie? No tu oczywiście katolicyzm czy katolicy mają problem, o co chodzi, bo mniej więcej tak 900 lat temu, 1000 lat temu katolicyzm inkorporował do swojej tej bazy, można powiedzieć, ideologiczno-filozoficznej naukę pogańską o dwoistości natury rzeczy. Nie? Więcej na ten temat profesor Jotkowski mówi w wykładzie. To był taki wykład inaugurujący ten chrześcijański uniwersytet biblijny w Lublinie i tam mówi o fałszywych, pogańskich korzeniach filozoficznych doktryny o transsubstancjacji. Nie? Możemy pokazać, czy wkleić ten link do tego wykładu, bo to by się przydało, jakby ktoś chciał sobie poszerzyć. Inaczej mówiąc, z filozofii pogańskiej, katolicyzm przyjął, że rzeczywistość ma jak gdyby takie dwa oblicza. Nie? Ja może nieprecyzyjnym językiem, to nie językiem filozofów, ale tam inżynierów, mechaników, nie? Że jest, można powiedzieć, ta zewnętrzna, to co widzimy i to się nazywa chyba przypadłość, nie? Czyli to co widzimy, o, to jest tam kubek, nie? To jest książka, nie? No i jest druga rzeczywistość, taka jak gdyby niewidzialna, wewnętrzna i to jest istota, nie? Czyli coś z zewnątrz może wyglądać jak krzesło, a na przykład być wiertalotem w istocie, nie? Oni sobie tak tam kombinowali i teraz Kościół katolicki mówi, o, świetna doktryna, bo tak. No chleb pozostanie chlebem, noż to trudno zamienić taką hop-siup, abrakadabra i z chleba wyjdzie nie wiadomo co, albo z wina krew, nie? Ale kiedy my temu ciemnemu ludowi powiemy, że to tak łuczenie będzie wyglądać, nie? Że słuchajcie, to jest chleb, to jest wino, ale jak ja powiem zaklęcie, to już to się przemieni. Oczywiście będzie dalej wyglądać jak chleb, bo przypadłość będzie chlebowa, wino będzie... ale i winem z zewnątrz, nawet jak łykniem, to i procenty tam będą, ale zmieniła się jego niewidzialna istota. Już teraz to jest ciało Chrystusa, a to jest krew Chrystusa. Od momentu, kiedy ja powiedziałem abrakadabra, hokus pokus. Nie? Bo to właśnie, nie wiem czy wiecie, skąd pochodzi to przysłowie, to właśnie od formuły mszy. To w czasach reformacji właśnie tak pokazywano. No co wy w zaklęcia ludzie wierzycie i dzisiaj właśnie hokus pokus, no to właśnie jest synonimem zaklęcia. A to się wzięło właśnie z odprawiania tych katolickich rytuałów związanych z tak zwaną transsubstancjacją. Czyli zmieniła trans... Wiecie, bo trans, teraz jest dużo różnych transów, nie? Że zmiana istoty. No tam różne se tam rzeczy zmieniają, jeden se obcina, drugi se przyszywa, no różnie. Transy różne, nie? Czy trans, zmiana. Było tak, a po transie jest tak. Nie? No to właśnie katolicyzm taką doktrynę około 1000 lat temu przyjął, bo to wiek gdzieś 10, 11, to zaczyna przychodzić na zachód, ze wschodu, nie? Właśnie z greckiej myśli pogańskiej. I zaczyna się katolikom, szczególnie klerowi, bardzo ta myśl podobać, dlatego gdzieś w XIII wieku, tam zdaje się początek XIII wieku, Sobór Laterański, 1215 zdaje się, no już ustanawia doktrynę o transsubstancjacji, że jakieś 200 lat wcześniej oni zaczynają już tak kombinować, że może by to tak było, a już tam coraz powszechniej ta filozofia grecka wchodzi, no i to przyjmują. Dlatego dzisiaj katolicy, jak to czytają, no to mają problem. To zaraz, czy tu jest dowód, że tu chleb się zmienia w ciało Chrystusa, a wino się zmienia w krew? No nie, tu nic takiego, jak przeczytacie. No jeszcze raz, zobaczcie. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Czyli tu mamy symbol, ten kielich błogosławieństwa, nie? Oni piją wino i łamią chleb, na dowód, na pokazanie, na znak, na symbol, tam sobie wpisz, wybierz właściwe, że są w społeczności z Chrystusem, są obmyci Jego krwią i są zbawieni dzięki złamaniu, można powiedzieć, zabiciu Jezusa, że Jezus oddał swoje życie, Jego ciało zostało zmasakrowane na krzyżu. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Zobaczcie, oni łamią chleb, jedzą chleb, ale w ten sposób wyrażają związek z Chrystusem. On, to łamanie chleba, symbolizuje, że oni trwają w Chrystusie, należą do Chrystusa. Mówię, no, Dzisiaj temu się nadaje całkowicie przeciwne zrozumienie w katolicyzmie. Dlatego mówię, uciekajcie ze mszy. Bo o ile w kościołach protestanckich fizycznie może to wyglądać podobnie, nie? Też się pije wino, łamie się chleb, nie? I rozdaje się ludziom do jedzenia i każdy, kto wierzy w Jezusa, trwa w posłuszeństwie Jezusowi, może uczestniczyć w tym znaku. To jest symbol. To nie jest żadna rzeczywista obecność. Nic tam się nie przemienia. Chleb nie staje się ciałem Chrystusa, wino nie staje się krwią Chrystusa, tylko symbolizuje to, co 2000 lat temu stało się na Golgocie. W kościele katolickim jest, i to katolicy nie wiedzą, tu siedzą nasi widzowie z Niemiec i mówi, że to od nas uczyli się słowa transubstancjacja. Jarek to mówił, że się cały dzień uczył tego słowa, a dobrym katolikiem był od przed urodzeniem, w prenatalnie jeszcze był, nie? Katolikiem, bo z katolickiej rodziny i tak dalej. I nie mógł się nauczyć tego słowa. W ogóle jako stary koń się nauczył dopiero, że w takie cuda on wierzy, nie? No już jak tak się nauczył, to i przestał. Bo wiecie, jak do rozsądnych mówię, no sami ocencie, czy to jest, ma jakiś związek z Biblią, czy to czysta durnota i zabobon. No to już sami, każdy sam to może ocenić. Także kiedy człowiek normalny, nie mając tego skrzywienia, tej doktryny pogańskiej transubstancjacji, nie? Tu profesora Jotkowskiego, jak ktoś chce, no to zalecam, żeby sobie posłuchać tego wykładu, on tam to bardzo precyzyjnie omawia, nie ma żadnego problemu ze zrozumieniem tego tekstu, nie? Mówi do chrześcijan, my kiedy sprawujemy pamiątkę wieczerzy, nie? Kiedy łamiemy chleb, kiedy pijemy wino, no to świadczymy o tym, że mamy społeczność z Chrystusem, nie? I podobnie tu i dla chrześcijan ten wniosek, mówię taki najbardziej, można powiedzieć, wewnętrzny dla chrześcijan, zobaczcie werset 17. Możemy jeszcze raz przeczytać, może z Biblii Tysiąclecia.
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Tak, no tu zastosowanie jest, że w Chrystusie, dzięki Chrystusowi, przez Chrystusa jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy braćmi i siostrami i w tym duchowym sensie Kościół jest nazywany ciałem Chrystusa i my jesteśmy dzięki Chrystusowi wszyscy jedno. Ale nie wszyscy, wiecie, ludzie dobrej woli i tak dalej. Wszyscy, którzy złożyli swoje zaufanie osobiście, nie przez księdza, pastora, rabina, nie wiadomo przez to, tylko ci, którzy osobiście otworzyli drzwi Jezusowi Chrystusowi, żeby wszedł do mojego, twojego, naszego życia, po to, żeby obmyć nas z kary za nasze grzechy. Nie? No i teraz żyjemy jako dzieci Boże, jako bracia i siostry Chrystusa, żyjemy realizować Jego wolę, czyli przede wszystkim być Jego świadkami, głosić Jego Ewangelię. Nie? No i tu jest pokazana ta natura duchowa, nie? Że my wszyscy mamy wspólnotę z Chrystusem, czyli mamy wspólnotę ze sobą nawzajem. Nie? Warto sobie to uświadamiać, nie? Że kiedy widzę drugiego chrześcijanina, to żeby pamiętać, za niego umarł Chrystus. To jest mój prawdziwy brat w Chrystusie. Jesteśmy duchowo spięci na zawsze w ciele Chrystusa. To przez niego, nie dlatego, że mamy te same poglądy, tę samą teologię, tą samą krwią jesteśmy obmyci i dlatego na zawsze już będziemy jedno. Nie? To ten fragment pierwszy do chrześcijan. Chyba, że tu macie jakieś uwagi, pytania, to możemy chwilę się zatrzymać. No dalej już jest łatwiej, nie? Bo już Żydzi i poganie zostali tylko. No jeśli nie ma uwag, no to werset 18, czyli mamy te trzy grupy, chrześcijanie, Żydzi, poganie. Nie? I tu Paweł krótko już do Żydów odwołuje się, mówi, patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Nie? Że jak gdyby spożywając te ofiary, uczestnicząc w tym rytuale, czy jak to nazwać, w tej celebrze, no jak ktoś ładniej chce, no identyfikujesz się z duchowym celem tego, nie? To właśnie dlatego mówię, uciekajcie ze mszy. Bo uczestnicząc w tym, to nie, że tam se ziewniesz, dłubiesz w nosie czy coś. Uczestniczysz w duchowym celu tego przedsięwzięcia. Nie? I tu im to mówi, zobaczcie, z historii Izraela. No wszyscy, którzy jedli z tych ofiar ten, identyfikowali się z oddawaniem chwały temu Bogu, który nakazał właśnie te ofiary i tak dalej, i tak dalej. I teraz podsumowuję, werset 19, przeczytam z Brytyjki do końca. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Nie? Mówi do rozsądnych. Nie? To fajny taki przerywnik, nie? Żeby oni się zastanowili. No zaraz, no rozmawiamy o tym, ale o co tak naprawdę chodzi? Nie? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Co, niestrawność będzie miał z tego powodu? Nie? Bo to zeusowe mięso? No nie, nie ma to, że taka sama rąbanka jak tu i tam, nie? Nie ma żadnej różnicy. Czyli tego nie chcę powiedzieć, nie? Że tam święconka jest lepsza od nieświęconki i kawałek kiełbasy poświęcony przez księdza, no grubieje tam dwa razy, nie? No to na inflację by się przydało. Może przećwiczcie, czy to działa u księdza. Od razu wam powiem, że tam guzik działa, no ale nic. Mówi, to nie zmienia, można powiedzieć, składu fizycznego tego, to dalej jest tylko mięso. Albo, że chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem, no to by była trywialna nauka, nie? Że nie ma innych bogów, nie? To już wcześniej mówił, że to możemy sobie zobaczyć. To jest ósmy werset, kiedy o tym mówił, że piąty, szósty werset. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Nie? Czyli to są oczywiste wnioski. Mówi, no przecież nie będę wam opowiadał, że tam Zeus to guzik z niego nie Bóg, nie? Albo, że Bożek jest czymś więcej niż jakimś bałwanem, wizerunkiem, nie? Tu dokładnie jest. Mówi, nie, co innego, nie? Zobaczcie, że to jest taki dyskurs z mądrymi. Czyli on mówi, no nie o to chodzi przecież i chyba rozumiecie, że nie o to chodzi. A teraz mówi, o co chodzi. Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze tym przeróżnym bożkom, w ramach tam składania ofiar za grzechy i różne takie rzeczy. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, czyli tu jest clue, komu oferują, komu składają w ofierze te fałszywe religie, które próbują w jakiś sposób kupić sobie za pomocą ofiar przychylność Boga, czy bogów, czy zapłacić za grzechy swoimi właśnie tymi ofiarami. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. I dlatego ten końcowy wniosek, werset 21. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Mówię, w Polsce Zeusów, światowidów i tego typu ofiar mamy niewiele, ale tak zwanych ofiar mszy świętej, no to już mamy sporo. I doktryna katolicka. Zobaczcie, dlaczego nie ma tak zwanej interkomunii? Dlaczego do dzisiaj nawet nominalni protestanci nie chcą mieć nic wspólnego z mszą katolicką? No i katolicy też tu, że tak powiem, Rzym stoi, że absolutnie to, co robią ci protestanci, ta wieczerza pańska, to jest nieważna, bo oni nie transubstancjują, nie hokus pokus nie odmawiają, nie? I nie ma tam, że tak powiem, nasza kasta kapłańska, monopolistyczna, bo tylko podobno jak hokus pokus powiedziałaby jakaś babina, to nie zadziała, a jak powie ksiądz pedofil, to działa. Taką mają doktrynę. No to już jaka doktryna, to już wiemy. I oni twierdzą, że mają monopol, mają swoje służby i tylko one mogą te zaklęcia mówić. No i wtedy się dokonuje ta transsubstancjacja. I zobaczcie, 500 lat, ile o ekumenizmie było gadki, a interkomunii nie ma. Czyli tu jest bardzo mocna różnica, nie? Bo katolicyzm, katolicy to tam nie wiedzą o tym w większości, ale wierzy, że na mszy katolickiej Jezus dzisiaj składa się w ofierze, nie? Że to, ten opłatek, wino, przemienia się na słowo kapłana, nie? Teraz będzie czas kolęd, to będą śpiewać, nie? Taką czwartą zwrotkę tam do jednej z kolęd dopisali, że tam z nieba na głos kapłana, różne takie tam rzeczy. I że to już teraz ksiądz po tym hokus pokus, nie? Po tym, jak powie te prawidłowo wszystkie słowa, pedofil, dziwkarz, nieważne, ale jak dobrze powie te słowa i ma legitymację księżowską, no to w tym momencie, tak jak ksiądz, ten biskup Życiński, kardynał, nie, mówił, zmusza Boga, żeby przyszedł tu na ziemię i takie różne tam kucypały, to możecie sobie przeczytać w tym, co w tym Ateneum, to w latach 50. tak właśnie kapłanów katolickich tu Wyszyński przygotowywał, że tam oni przemienili wino w krew Chrystusa, przemienili opłatek w ciało Chrystusa i teraz Bogu Ojcu łamią właśnie, składają Chrystusa i no, wypijają to wino, nie? No, że to tak, ta ofiara to na tym ma polegać, że ksiądz wypije wino mszalne. No dobra, no przemienione, nie? Także no nikt rozsądny w takie gusła nie wierzy, rozumiecie? Nie? Dlatego protestanci mówią, żadnej interkomunii nie będziemy robić, to jest bałwochwalstwo, nie? Stąd i ten tytuł, uciekajcie ze mszy, bo to bałwochwalstwo. Nie? Protestanci robią to, co Jezus nakazał, czyli łamią chleb i piją wino na pamiątkę tego, co zrobił raz na zawsze Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Można powiedzieć, gdzie jest nasz ołtarz? Gdzie się nasza ofiara za grzech rozegrała? U katolików rozgrywa się na każdej mszy, cały czas. A dla chrześcijan gdzie się rozegrała? No pod Jerozolimą. Tam właśnie był ten ołtarz. Nie? Tam dzisiaj, to się tam mówi, że to w centrum Jerozolimy, że tam jest jakiś kościółek, czy tam nawet duży, nie? Ale tam chrześcijanie szukali, myśleli, gdzie to miejsce może być. I tu jakbyście kiedyś zaczęli sobie tam takie kiedyś Biblia w 3D, taką krótką tygodniową podróż po Izraelu odbyłem i tam między innymi prowadzę was też do tego miejsca, które najbardziej pasuje opisowi biblijnemu, bo to musi być miejsce poza miastem. Nie w mieście, tylko poza miastem, nie? Przy bardzo, że tak powiem, uczęszczanej drodze. No, droga na północ do Damaszku i później tam Grecja, Rzym, no to była najbardziej popularnym szlakiem, nie? I rzeczywiście, przy bramie damasceńskiej, poza miastem, było miejsce, gdzie właśnie, że tak powiem, było coś w rodzaju wysypiska śmieci i miejsca kaźni dla tych najgorszych bandytów. I jeszcze z XIX wieku, mamy początek XX wieku, mamy rycinę z tego miejsca. To jest nawet może ich fotografia z 900 tam któregoś roku, już nie pamiętam. I wtedy rzeczywiście widać zarys czaszki. Tam później troszeczkę woda obmyła i to się dzisiaj już tak jasno tego nie widać, choć jeszcze część tego widać, bo to jest taka skarpa. Pod tą, czyli taka skała jak gdyby, pod tą skarpą jest coś w rodzaju takiego wysypiska, śmietnika. Do dzisiaj tam mężczyźni, kierowcy chodzą, wiecie, za potrzebą i tak dalej, a obok jest dworzec autobusowy, nie? Taki w tym miejscu. I zaraz dalej, kilka, może 150 metrów dalej, jest właśnie pusty grób, który wygląda dokładnie tak jak opisy biblijne. Nie? Stąd spora część chrześcijan biblijnych przyjmuje, że to właśnie tam rozegrała się ta scena naszej ofiary, gdzie za nas, za nasze grzechy Jezus Chrystus oddał swoje życie. W miejscu dla przestępców, w miejscu poza murami, w miejscu pohańbienia i jakiegoś takiego odrzucenia i tak dalej, było to blisko drogi, żeby ludzie mogli drwić z tych skazańców i z naszego Pana Jezusa Chrystusa też drwili, kiedy wisiał na krzyżu Golgoty. Tam to się rozegrało. Raz na zawsze. Jezus zmartwychwstał. Tej ofiary nie można w żaden sposób powtórzyć. List do Hebrajczyków w 10 rozdziale mówi, od tamtego czasu nie ma już żadnej ofiary za grzechy. Koniec. A Kościół katolicki mówi, że on składa ofiary za grzechy. Kto kłamie? Bóg czy Kościół? Uciekajcie z mszy. Taki tytuł. No to jeszcze na koniec dwa zdania podsumowania. Mówi do rozsądnych. I 22 werset. Mówi, nie chcę, żebyście z jednej strony byli uczestnikami stołu pańskiego, czyli mówili, że jesteście zbawieni, że macie społeczność, żyjecie w posłuszeństwie Jezusowi, a z drugiej strony, żebyście uczestniczyli w tych demonicznych praktykach. I daję im teraz argument. No ja wam mówię i z historii Izraela, i argument logiczny, że nie można w dwóch porządkach jednocześnie być, nie, bo albo tu, albo tam. No ale jest jeszcze ten porządek boski. I mówi, czy chcecie zadzierać z Bogiem? Czy chcecie Boga pobudzać do zazdrości? To do tych rozsądnych ludzi, do nas, mówi. Jeśli tak będziecie postępowali, jeśli kult demonów będziecie łączyć z chrześcijaństwem, to pobudzacie samego Boga do zazdrości. No i taki stawia im ostatnie pytanie. Czyśmy mocniejsi od Niego? Noż tam mądrej głowie dość dwie słowie. Ja bym powoli w tym momencie kończył. Jeśli macie jakieś myśli, uwagi, to poproszę. Dla mnie tu sprawa jest jasna. Chrześcijanin musi być gotowy do radykalnych zmian religijnych i społecznych. Nie możesz dalej udawać, że nic się nie stało. Jeśli chcesz być posłuszny Chrystusowi, to musisz, w liście do Hebrajczyków mamy taki, wyjdźmy jak gdyby dla Niego z Nim poza bramę. On cierpiał odrzucenie, pohańbienie, on był za bluźnierstwo, za sekciarstwo i jego uczniowie byli za to prześladowani, skazywani i tak dalej. Tak, dzisiaj przyznasz się do Jezusa, odrzucisz katolicyzm, to w katolickim kraju, w Polsce będziesz piętnowany, będziesz tam, tak jak pokazywałem u tej Siarkowskiej, heretykiem, będziesz sekciarzem i tak dalej, i tak dalej. Ale będziesz posłuszny samemu Bogu. To jest chyba ważniejsze niż przychylność ludzi, samooceń. Mówię jak do rozsądnych. Do zobaczenia.